Cześć! Witajcie w 8 odcinku podcastu Spod Kosza. Długo mnie nie było, z tej strony Karolina. O czym dzisiaj będziemy opowiadać? Dzisiaj będziemy mówić o latach 90. Dzisiaj jest tak naprawdę 8 odcinek, ale 4 z serii Historia NBA. No a ten odcinek będzie mówił o latach 90., ale będzie podzielony na dwie części, bo słuchajcie, tego materiału jest tyle, że no długo byśmy siedzieli i słuchali, wysłuchali, ja bym długo gadała. A tak to zrobimy z tego dwa odcinki. Mam nadzieję, że ten drugi nie będziecie na niego czekać długo, ale nie mówię, że na pewno, ponieważ dużo się dzieje. Długo mnie też nie było, bo sporo się działo. Zawsze jednak ten jesienny okres to dla mnie jest taki czas, kiedy robię dużo rzeczy, jeszcze więcej niż zwykle, ale poza tym miały miejsce dwie bardzo pozytywne rzeczy, które są związane z koszykówką. I są dla mnie bardzo ważne, ponieważ moja praca magisterska, o której Wam opowiadałam w ostatnim odcinku podcastu, którą napisałam i obroniłam już prawie, no we wrześniu będą 2 lata, to słuchajcie, zostało, no wysłałam pracę na konkursy, na 2 konkursy. Jeden na najlepszą pracę z antropologii, historii, a drugą na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z wykorzystaniem oral history, czyli historii mówionej. No i słuchajcie, te świetne wieści przyszły w zasadzie miesiąc po miesiącu, chyba jakoś tak. Najpierw jedna, potem miesiąc później przyszła druga informacja. Pierwsza to była taka, że moja praca magisterska została nagrodzona 3. miejscem w konkursie na najlepszą pracę z antropologii historii, a w konkursie na pracę magisterską z wykorzystaniem historii mówionej zyskała 1. miejsce. No i ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna, nawet jeszcze, no ważniejsza nawet, niż, nie chodzi tylko o to, że tutaj to 1. miejsce, ale dlatego, że tak jak Wam też wspominałam, ostatnio historią mówioną zajmuję się od początku studiów, czyli w zasadzie można już policzyć, że zaczęłam się bawić historią mówioną w 2015 roku, czyli to już będzie 7 lat. Będzie 7 lat, jak zajmuję się tą metodą badawczą, wykorzystuję ją w swoich badaniach. No i po prostu ja lubię rozmawiać z drugim człowiekiem, jak już wiecie, i lubię też opowiadać. No, dlatego to też jest dla mnie takie ważne, że wiecie, coś, czym się zajmuję od tylu lat, przynosi efekty i no w sumie owoce nawet z mojej pracy, no bo taka nagroda, to poza tym, że to jest prestiż, to moim zdaniem to, co najważniejsze, koszykówka i w ogóle historia sportu w kontekście społecznym została doceniona i to jest świetne. Mnie to bardzo cieszy. No i miejmy nadzieję, że za niedługo pojawią się kolejne dobre informacje, ale tutaj zostawię Was w niepewności, bo nie chcę mówić jeszcze o czymś, co nie jest 100% klepnięte, ale mam nadzieję, że jak już dojdzie do skutku, to Wam rzucę tą informację, a Wy będziecie się cieszyć pewnie razem ze mną. Ale to o tym pogadamy następnym razem. Przejdźmy do naszego dzisiejszego odcinka, do tym do lat 90. Wróćmy jeszcze do tego, na czym skończyliśmy ostatnio, 3. część historii NBA. Tam ostatnio, o czym mówiłam, to finały. Lakers kontra Chicago Bulls w 1991. 4-1 dla Chicago, kiedy zrobili comeback w zasadzie po pierwszym meczu. Pierwszy mecz przegrany z Lakersami. Magic wtedy wygrał spokojnie. No ale już w drugim meczu nie było tak łatwo. Później w 3., 4. i 5. I w ten sposób Bullsi wygrali 4-1. Było to takie przejęcie pałeczki, tak jak mówiłam. Zmiana warty zdecydowanie. Magic musiał odejść na troszkę w cień na rzecz Michaela. No ale co? Magic przygotowywał się do kolejnego sezonu. Słuchajcie, na turniej McDonalda, który miał miejsce między 18 i 19 października 1991 roku, no nie mógł jechać nikt inny jak Lakersi. No i Lakersi polecieli do Paryża. No ale przed tym wszystkim u Magica się bardzo dużo działo. Bo słuchajcie, Magic po sezonie, szkoda, że nie do końca niezwieńczonym zwycięstwem, ale jednak po zakończonym sezonie W końcu wziął ślub, o, tak, tak powiedzmy ładnie, wziął ślub z Cookie, ze swoją wieloletnią miłością. W ogóle, jeżeli jesteście ciekawi historii miłosnej Magica, to jest taka świetna stara książka, która nazywa się Moje życie Magic Johnson. Napisał ją razem z Nowakiem. W Polsce została wydana w ogóle w 92 roku. Okładka jest taka różowa, w ogóle Magic jest wyboldowany z flagą USA. No, powiem wam, specyficznie wygląda ta książka. Dowiedziałam się o niej dzięki moim rozmówcom podczas badań, bo wcześniej o niej w ogóle nie wiedziałam, nie słyszałam, a czytało się ją bardzo dobrze i przyjemnie. Poza tym, że tłumaczenie jest, wiecie, takie toporne, typowo z lat 90. jeszcze z pierwszej połowy, kiedy teksty były po angielsku i załóżmy, że było tam You Know Man, to tutaj jest to tak topornie przetłumaczone, no wiesz, facet. No nie brzmi to najlepiej, ale jest. I słuchajcie, jest też coś takiego, że tam jest opowiedziana właśnie cała historia jego związku, jego rozwiązłości, no bo jeżeli, no na pewno trochę wiecie o Magicu i ja też o tym mówiłam, że jednak on nie stronił od kobiet. Rzekomo donosi, że miał ich około 500 na jeden sezon. I tak co sezon, jaka jest prawda, ciężko powiedzieć, to już jest ich sprawa. No i Cookie była jego miłością od lat, jeszcze od czasów studiów i to tak byli ze sobą, nie byli ze sobą, to dość skomplikowane, tak można powiedzieć. No ale ostatecznie wzięli ślub, już nie mi oceniać, czy rozumiem Cookie, czy nie rozumiem. To już pozostawiam wam. Polecam przeczytać sobie tę historię, bo to jest bardzo ciekawy rozdział. No i udało im się wziąć ślub i z tego wszystkiego byli bardzo szczęśliwi, ale no wychodziła też sprawa finansów Magica, no bo słuchajcie, Magic wcale nie zarabiał tak dużo jak na gwiazdę NBA i to już z wieloletnim stażem i poza tym wielką gwiazdę Lakersów, no to przecież on był tym głównym składnikiem Showtime'u. No i Magic zarabiał na tamte czasy, chociaż też uwzględnijmy to, że to były inne czasy i inflacja była, no nie była taka jak teraz, bo to był 91 rok w Stanach w dodatku, to nie możemy porównywać tego z Polską, to było 2,5 miliona dolarów. Tyle zarabiał Magic, nie było to dużo, bo w zasadzie nawet nie był w trójce najlepiej zarabiających zawodników w Lakersach. To już świadczy o czymś, czyli naprawdę ta płaca nie była wysoka. A wyobraźcie sobie to, że no tutaj jest ślub, no i on chciał właśnie negocjować z Basem. Co by tu zrobić? Bas był zadowolony z jego gry, chciał go zostawić. Przypomnę, że Bas to szef, słynna rodzina Basów, on już nie żyje, Jerry, no ale jego córka dalej, Jenny, zajmuje się Lakersami, więc wszystko zostało w rodzinie. No i Bas, chcąc dogodzić swojej gwieździe ze względu na ślub, uznał, że da mu pożyczkę na 3,6 miliona dolarów. No, słuchajcie, kupa kasy, tylko że on powiedział, że pożyczka. Wiecie, ta pożyczka już od razu na wstępie miała założenie, że ona będzie nie do zwrotu, czyli będzie jednostronna. Ale żeby móc w ogóle zrobić coś takiego, Magic musiał wykupić polisę ubezpieczeniową, do której musiał wykonać badania. No i zrobił te badania jeszcze chwilę przed 18 października. Także 18 października miał już wyniki. I klinika, w której je robił, prosiła o kontakt, żeby Magic się stawił. Magic powiedział, że macie tutaj mojego menadżera, który odbierze mi wyniki, daje mu pełne pełnomocnictwo, niech on się tym zajmie. Klinika nalegała, żeby do takiej sytuacji nie doszło jednak, że oni woleliby bezpośrednio. No ale Magic stwierdził, że no ja jestem na turnieju, sorry, jestem w Paryżu, nie jestem w stanie wrócić, więc jak będę, to wtedy do was przyjdę. No i tak też się stało. Jak Magic w końcu dotarł do Stanów z powrotem, to dopiero wybrał się miał się wybrać do kliniki, ale mu się jednak nie spieszyło, bo trzeba było jechać do Utah. Turniej trwał 2 dni, no był 18 i 19 października w Paryżu. Magic zgarnął wszystko, co mógł. Dostał MVP finału, w MVP całego turnieju. Został w ogóle, najlepszy zawodnik. Drużyna, Lakersi wygrali, więc w zasadzie tak, naprawdę Magic zgarnął wszystko, co mógł. Był to turniej McDonalda, przypomnę, gdzie zawsze grała jedna drużyna NBA plus inne drużyny z Europy. Czasami spoza Europy również, ale to rzadziej. No i słuchajcie, Magic dalej wiedział, że no, nie odbierze tych dokumentów, tych wyników, więc poleciał na mecz przedsezonowy z Utah, który odbywał się 21 października 1991 roku. No i już był w Salt Lake City i czekał na mecz, bo dopiero co przylecieli, więc jeszcze tam miał trochę przed meczem czasu. No i dostał informację, że ma się stawić, że nie ma wyjścia. Magic ma przyjechać, nie można dłużej czekać z tą informacją. W takim wypadku, jak dowiedział się, mówił, że ma mecz i czy mógłby przylecieć później. Nie, nie ma takiej szansy. Magic, masz przyjechać. Więc ostatecznie pojechał ze swoim agentem. Wszystko zostało załatwione za niego. No i Magic usłyszał wyrok. Dowiedział się, że jest nosicielem wirusa HIV. Był to dla niego szok. Jego wiedza, jeżeli chodzi o wirusa, jak i o chorobę, którą może wirus się przekształcić, czyli AIDS, była nikła, była bardzo mała. W zasadzie on był przekonany, że skoro jest nosicielem, to dojdzie do tego, że on umrze. I że wtedy tak wszyscy podobno myśleli, że wiedza była na tyle niska, że ludzie myśleli naprawdę, że jeżeli ktoś jest nosicielem wirusa, to w zasadzie zaraz będzie mieć AIDS i umrze. Więc była to tragedia. Tym bardziej, że wiedząc w jaki sposób przenosi się tego wirusa, był przerażony, bo Cookie zaszła w ciążę. Oni w październiku już wiedzieli, że Cookie jest w ciąży. I teraz pytanie, czy dziecko jest bezpieczne, czy Cookie jest bezpieczna? Trzeba zrobić testy. Dziecku nie można zrobić jeszcze testów, dopiero jak się narodzi. I co w takim przypadku zrobić? On wychodził negatywny, Cookie na szczęście wyszła negatywna. Magic wyszedł pozytywny. Jego dziecko też wyszło negatywne z czasem, to wiemy dziś. Wtedy tego nikt nie wiedział. No stres był duży, no bo co tu zrobić? Zaraz się rozpoczyna sezon, a ja muszę podjąć jakąś decyzję. No i Magic tak się głowił, nie wiedział, co z tym zrobić. Nie wiedziało za wiele osób. Już jakieś plotki gdzieś tam w mediach chodziły, ale nic nie było potwierdzone. No aż do dnia 7 listopada 1991 roku, więc niedawno mieliśmy okrągłą rocznicę, 30 lat od tego wydarzenia, kiedy Magic zwołał konferencję prasową, na której powiedział, że jest nosicielem wirusa HIV. Przy czym wszyscy mu podkreślali, powiedz, że jesteś nosicielem wirusa. Nie mów nic o AIDS, bo to wprowadzi ludzi w błąd i jeszcze większą panikę. Mówił o tym wszystkim spokojnie. Przed konferencją zależało mu na tym, aby poinformować niektórych zawodników o tym, że jest nosicielem wirusa, ponieważ nie chciał, żeby dowiedzieli się z mediów, bo na pewno ktoś będzie ich prosił o komentarz, dlatego chciał ich do tego przygotować. No i przede wszystkim prosił o poinformowanie Michaela, no i Larry'ego Bearda. Larry, jak wrócił z treningu, odebrał telefon i dowiedział się, że jest nosicielem wirusa, najpierw rozmawiał z agentem, bo Magic prosił o to agenta, żeby on to załatwił dla niego. Beard od razu poprosił o rozmowę z Magiciem. On był przekonany, że... Też był przekonany, że Magic umrze. Wszyscy byli o tym przekonani. Dexler tak samo się wypowiadał w mediach. Po prostu nie wiedział, co z tym zrobić. Magic go jeszcze pocieszał, jak Larry później po rozmowie telefonicznej z Magiciem powiedział do swojej żony, że on go próbował jeszcze pocieszyć. Przekonać, że wszystko będzie okej. Dla niego to było takie niewiarygodne. Chciał być przy nim, go wspierać. Byli dla siebie ważni po prostu. Byli przyjaciółmi, choćby takimi, którzy nie widywali się codziennie, nie? Czy nie mieszkali w tym samym mieście, nie grali w tej samej drużynie, a jednak potrafili się wspierać. No i słuchajcie, przyszło już do całej konferencji, Magic już wszystko powiedział, przekazał informację, że to jest koniec jego kariery, że więcej nie wróci na parkiet, wróci tylko na czas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, który miał nadejść w 92 roku. To potwierdził i nie wyobrażał sobie nie zagrać. I słuchajcie, z tej strasznej wiadomości, która nie była prosta, no bo przecież nie zapomnijmy o tym, że dzięki temu, że Magic ogłosił po raz, no jako pierwsza osoba taka medialna, publicznie, że jest nosicielem wirusa HIV, miało to istotny wpływ. No, w samej koszykówce nastąpiła zmiana zasad, że jeżeli ktoś krwawi na boisku, momentalnie musi z niego zejść do momencia zatamowania krwotoku, krwawienia mniejszego, większego, wszystko jedno. Nikt nie powinien mieć styczności z krwią drugiego zawodnika. I moim zdaniem powinniśmy tego nawet bardziej pilnować w momencie, kiedy gramy w parkach, na jakichkolwiek boiskach zewnętrznych, bo mam wrażenie, że ludzie na to strasznie nie zwracają uwagi i wydaje nam się być to obojętne. Ale kurde, dbajmy o siebie i o swoje bezpieczeństwo. Ja wiem, że jesteśmy wszyscy zdrowi, bo tak zakładamy, że nic nam nie jest, ale większość z nas się nigdy nie bada. Więc ej, naprawdę... Próbujmy dbać o siebie i o innych i uważajmy. Zejdźmy, zetrzyjmy to wodą, chusteczką. Nic się nam nie stanie, jak na chwilę zejdziemy. Tylko po prostu uważajmy na siebie. Taki mój, powiedzmy, mały apel do wszystkich. Ale wracając, no, to też był szok dla Stanów, bo pamiętajmy, że 17 dni później od ogłoszenia 7 listopada, że Magic jest po prostu nosicielem wirusa HIV, na AIDS umarł Freddie Mercury 21 listopada. I dlatego ta wiadomość była dodatkowo szokująca. Przepraszam, nie 20, bo to trzeba dodać, to jest 24, mój błąd. 24 listopada zmarł Freddie Mercury i no, to tylko tak dodatkowo, wiecie, dobiło całą tą sytuację. I jak rozmawiałam z osobami, które wtedy w Polsce interesowały się koszykówką, to oni tak naprawdę nie wiedzieli do końca, o co chodzi. No bo co to jest w ogóle ten wirus, czym jest AIDS? Ale to dobrze, bo dzięki temu rozpoczęła się dyskusja. I wiecie, nawet w Polsce pojawiły się takie książki, jak możesz uniknąć AIDS. I to była książka napisana przez Magica, wydana w 92 roku przez wydawnictwo WAP. Słuchajcie, to jest świetna mała broszura taka. Ja ją przeczytałam z ciekawości i w ogóle to, jak ją znalazłam zupełnym przypadkiem w internecie, no, sprzedawał ją jakiś antykwariat. Malutka książeczka, cieniutka, dosłownie broszura, ona ma około 100 stron i oczywiście jest zrobiona na takim papierze ekologicznym, wiecie, szarym, może się rozpadać, ale okładka jest niesamowita. Wielka twarz uśmiechniętego Magica z napisem, jak możesz uniknąć AIDS. Ona ma pomóc w uświadamianiu młodych ludzi. I uwierzcie mi, że mimo, że ja mam już te 26 lat i wiem sporo, to tam pojawiły się rzeczy, o których nie miałam pojęcia. Ja wiem, że edukacja seksualna w naszym kraju leży i ogólnie edukacja, dobra, nie oszukujmy się. To słuchajcie, naprawdę tam był jeszcze informacje, mimo, że to jest 92, które nawet mnie zszokowały, bo o tym się nie mówi. Dlatego było to też dla mnie ważne, że to przeczytałam. Fajne było też to, że tam były odwołania do Polski, po prostu do naszego kontekstu, do naszej kultury, czy też po prostu sytuacji w kraju. Czyli były dokładne opisy tego, co, gdzie można iść, na przykład się przebadać w 92 roku i tak dalej, i tak dalej. Tym podobne rzeczy, więc to naprawdę przydatna lektura i bardzo ciekawa, więc to też był dobry wynik całej tej dyskusji wokół wirusa, Magica, tego, że on zachorował. Jak najbardziej to był ten pozytywny sygnał. Negatywne były rzeczy, które pojawiły się na boisku, czyli mówimy tutaj o zawodnikach, którzy oskarżyli Magica o homoseksualizm, dlatego, że tak wcześniej utożsamiało się tego wirusa, czy też tą chorobę z osobami, które były homoseksualistami. Było to błędne, trochę znaczy nie trochę, w ogóle szkoda Magica, bo jednak to powiedział jego przyjaciel Isaiah Thomas. No i nie ma się co dziwić, że to bolało. Ale słuchajcie, inną rzeczą, która była też bardzo pozytywna, było to, jak ludzie chcieli jeszcze widzieć Magica, chcieli go zobaczyć jeszcze na parkiecie i nie tylko na igrzyskach. No i słuchajcie, skoro był zgłoszony do sezonu 9192, pojawił się również na kartach do głosowania na All-Star Game, który miał się w 92 roku odbyć w Orlando. No i Magic wygrał to głosowanie, dostał najwięcej głosów, dlatego uznano, że powinien grać. No, tak uznał Magic razem ze swoim agentem, natomiast David Stern, czyli główny komisarz ligi, uważał zupełnie inaczej. Uważał, że będzie to nie fair, ponieważ Magic nie zagrał jak dotąd żadnego meczu w tym sezonie. No ale ostatecznie wszedł do akcji agent Magica i powiedział wprost: albo Magic zagra cały mecz, zagra w pierwszej piątce tak jak powinien grać, może nie cały, jeżeli chodzi o czas, albo nie gra w ogóle. No i jednak David Stern się złamał, a Magic zagrał, no i został MVP. Nie wszyscy uważają, że zasłużenie, bo uważali, że to było takie piękne pożegnanie Magica, które przyszło nagle, że jest to jego ostatni mecz, takie zwieńczenie, wszystko jest dobrze. Chłopaki podobno się dobrze z nim czuli na boisku, jak sam Magic wspomina, że dobrze im się grało, że była ta chemia, że nie było tego, czego on się obawiał, czyli takiego jednak: Magic, nie dotykaj mnie, bo jesteś nosicielem wirusa. Tego nie było, a Magic zdobył 25 punktów i 9 asyst. Przy czym rzucał trójki jedną za drugą i dobrze się z tym czuł. Został tym MVP i tak zwieńczył swoją karierę. Później miał jeszcze epizod powrotu jako grający trener na 39 spotkań w 96 roku, no ale zakończyło się to negatywnie, niestety nie były to dobre czasy dla Lakersów za bardzo. W 96 odpadli w pierwszej rundzie playoffów 3-1 z Houston Rockets, którzy byli od dwóch sezonów w pędzie, no bo przypomnijmy, że jednak to oni byli mistrzami 94 i 95. No i nie było wyjścia. Trzeba było zejść z areny. No i to już był koniec Magica. Więcej już nie wrócił. No ale wróćmy jeszcze do 92 roku, kiedy była Barcelona. Ale w pierwszej kolejności finały należały do Michaela Jordana. Było 4-2. Z kim tym razem? Tym razem z Portland. Portland Trail Blazers. Przeciwko niemu, Michaelowi, grał nie kto inny jak Clyde the Glide Drexler. No i niestety, Drexler miał pecha. Trafił w swoich czasach na Jordana. No i niestety Jordan go niszczył. Grali na tej samej pozycji. Obydwoje byli świetni, no ale niestety ktoś był lepszy albo miał lepszy team. W tym wypadku byli to Bullsi i dlatego Clyde Glide musiał po prostu ustąpić tego miejsca Michaelowi. No i potem przyszła Barcelona. No i wszyscy tam razem grali. Grał Drexler, grał Michael, grał i Magic. Wszyscy razem spotkali się w Barcelonie, w Hiszpanii w 92 roku, żeby zagrać pierwsze igrzyska olimpijskie, na których mogli wystąpić zawodnicy NBA. Pierwszy wielki Dream Team, czyli tak zwani bogowie zeszli na ziemię. Tak mówiło się trochę w Europie, że takie coś nastąpiło. O Dream Teamie będę Wam opowiadać w specjalnym odcinku, jak przejdziemy już do historii na temat tego, jak w Europie zaczęło pojawiać się NBA i jak mocno się w nią wgryzło i kiedy to było. Wtedy zrobimy sobie taki odcinek poświęcony dla Dream Teamu, ale nie tylko. Wtedy więcej na ten temat, skąd w ogóle się wziął pomysł, jak doszło do meczy Dream Teamu i do tego, że w ogóle to mogło wszystko zacząć się tworzyć w Europie, że oni mogli się pojawić na tych igrzyskach. Oczywiście, jak już wszyscy możecie się domyślać, no, to stało się dzięki Davidowi Sternowi, który rozpoczął wielką globalizację koszykówki, NBA tym bardziej, na stary kontynent, na azjatycki kontynent, teraz to trwa dość mocno, no i oczywiście na tak zwany czarny kontynent, czyli na Afrykę. Więc słuchajcie, to była jego po prostu świetna robota, to czego dokonał, a że umiał rozmawiać z FIBą i miał właściwe argumenty, to mu to dobrze szło i dość łatwo przychodziło. Więc Dream Team pamiętacie pewnie też tak, jeżeli macie szansę w ogóle go pamiętać. Ja mam szansę go pamiętać tylko z filmików na YouTubie, które mogę obejrzeć, bo niestety nie miałam możliwości oglądać tego na żywo. Jeszcze mnie na świecie nie było. I słuchajcie, Dream Team podobno wszyscy tylko się zastanawiali nad tym, iloma wygrają. Nie jak to będzie rozegrane, czy może jednak przeciwnik wygra. Nie, iloma wygrają Stany Zjednoczone? No słuchajcie, skoro jak ci ludzie wchodzili na halę, zawodnicy NBA, a reszta zespołu robiła sobie z nimi zdjęcia, bo właśnie tak ich traktowali, jak bogów, którzy zeszli na ziemię. Także słuchajcie, nie ma w ogóle o czym mówić. No i tutaj też był ten moment, kiedy właśnie Magic zagrał dobre zawody, ale no wiadomo, że główną gwiazdą był Michael. Mimo to Magic miał się z tym wszystkim dobrze, a był to też ważny moment dla przyszłego zawodnika NBA, dla młodego Paula Gasola, który wiedząc, że jego idol koszykówki Magic Johnson jest nosicielem wirusa HIV, którego z czasem udało się, jak dziś wiemy, wyciszyć. Poddał się nowoczesnemu leczeniu, co mu pomogło i wyciszył wirusa. Nie ma obecnie z nim żadnego problemu, dlatego Magic dalej żyje i ma się świetnie. Ale Paul, wiedząc, że chce mu pomóc i chce, żeby jego gwiazda żyła jak najdłużej, stwierdził, że zostanie lekarzem i wymyśli lek na uzdrowienie Magica. I miało to na niego taki wpływ, że Paul Gasol z wykształcenia jest lekarzem. Tak, skończył medycynę i gdyby nie został koszykarzem, zostałby medykiem. No, jak dla mnie niesamowita historia. Taka anegdotka. Może część z Was o tym nie wiedziała, a tu taka informacja. No i słuchajcie, po Barcelonie przyszedł sezon 9-2-9-3. Co wtedy? No wtedy przede wszystkim trzecie mistrzostwo Michaela Jordana, czyli doszło do tak zwanego threepeatu. Czym jest threepeat? Nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale zostało wymyślone przez Pata Riley, który no teraz jest głównym dowodzącym, tak zwanym prezydentem, menadżerem w Miami Heat. Wcześniej był trenerem Lakersów, ale również zawodnikiem. No i wtedy, kiedy szedł z Magiciem po mistrzostwo, trzecie z kolei, bo Lakersi wygrali w 88 i przed sezonem 88-89 Pat Riley powiedział, że idą po tak zwany threepeat, czyli że idą po trzy mistrzostwa z rzędu. Jest to zastrzeżone, jest to jego w pełni tekst, którego nie można tak sobie używać, bo ma na niego patent, tak? Został przypisany jemu. No i niestety mi się to nie udało. Później pierwszym tripitem był dopiero ten Michaela. Ten pierwszy właśnie 9-1, 9-2, 9-3. 9-3, 93 była to była to rozgrywka przeciwko Bullsom, a Phoenix Suns. Phoenix Suns było prowadzone wtedy przez Charlesa Barkleya. Charles Barkley starał się, znowu 4-2. Znowu wygrywa Michael, znowu wygrywa Pippen. 3 mistrzostwa z rzędu. Halleluja. Mają to, co chcieli. Ale przychodzi nagle niespodziewany zwrot akcji. Ojciec Michaela został mówi się, że został zamordowany, został zabity, postrzelony. Jest masa teorii spiskowej wokół tego wydarzenia. Ja nigdy aż tak mocno się w nie nie zagłębiałam, więc też myślę, że na pewno nie dzisiaj nie chcę wam o tym opowiadać jakoś długo. W każdym razie ta historia miała tak duży wpływ na Michaela, że Michael postanowił skończyć z koszykówką. Osiągnął wszystko. Historia z ojcem była dla niego dobijająca, dlatego uznał, że koniec. Ogłosił to na konferencji prasowej. Wszyscy byli w szoku, bo przecież Michael gra niecałe 10 lat. Zdobył 3 mistrzostwa, już koniec. Jest przecież tak wspaniałym koszkarzem. Powiedział, że teraz będzie grał w baseball. I był to szok dla świata. No bo będzie nagle baseballistą i myślę, że szczęśliwi są ci, którzy mają karty baseballowe z Michaelem, bo z tego co wiem są dość warte w dzisiejszych czasach. No ale cóż z tego, NBA straciło wielkiego zawodnika. Pierwsze o czym pomyśleli, no to skoro nie potrafimy go przywrócić i to była jego decyzja, w takim wypadku musimy zrobić wszystko, aby znaleźć następcę. No i takim następcą później został okrzyknięty Grant Hill. Chcieli z niego zrobić następcę, ale on nie podołał niestety. Nie było to samo. Później kolejny był Kobe Bryant i on już był bliżej, nawet był bardzo wysoko, ale to dopiero z czasem. Z czasem to się udało, to musiało minąć bardzo wiele lat, żeby był tak dużym idolem dla wielu ludzi. No, Grant Hill też był idolem, ale nadal nie w takich ilościach jak Kobe, czy później już LeBron i tak dalej. No i słuchajcie, i było bez królewie. 94, tak jak mówiłam, Houston Rockets wygrywa i tutaj nie ma nic do powiedzenia, jakakolwiek inna drużyna. Aż w marcu 95 wraca Michael, ale za wiele się nie zmieniło. Niestety nie był w stanie już pomóc drużynie, no i oni też przegrali, niestety. I w ten sposób drugi raz mistrzostwo zgarnęło Houston. Drugi rok z rzędu. Myślami byli cały czas tam, że idą po swój threepeat, ale no niestety nie było takiej szansy. Chyba nawet nikt by się nie spodziewał, że coś takiego mogłoby nastąpić, no bo jak to? Przecież no to jest chyba niemożliwe. A jednak starali się, byli blisko. W drugim roku jeszcze doszedł do nich Dexler, czyli wzmocnienie w 95, wtedy zdobyli drugie mistrzostwo, a jak rok później było, to już wam opowiem w następnym odcinku podcastu Spod Kosza. Na dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś uwagi, sugestie, to zapraszam do kontaktu na spodkosza@gmail.com. I słuchajcie, nadal zbieram ludzi do wywiadów, więc jeśli jeszcze się nie zapisaliście, to was zapraszam. Mam harmonogram, do którego można się wpisywać do końca lutego na ten moment, a potem będą kolejne dni, na które możecie się wpisywać, dogadywać ze mną, czy to na wywiad face to face, czy zdalny. Śmiało piszcie. I taka mała prośba, jak piszecie maila, to najlepiej od razu piszcie, skąd pochodzicie i z którego rocznika jesteście. Wtedy ułatwi nam to jeszcze bardziej dogadanie się do tego, o jakich latach chcecie ze mną rozmawiać, o których możemy rozmawiać, czy mówimy o całych latach 90., czy tylko o połowie, czy możemy rozmawiać też już od 2000 do 2010. Wszystko, co możemy ustalić, więc śmiało piszcie. Ja jeszcze raz wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Na razie.